Kościół, wydarzenia, komentarze.
Wracamy po przerwie do audycji Kościół, wydarzenia, komentarze. Gośćmi są ksiądz profesor Erwin Mateja, ksiądz Mateusz Buczma i Zdzisław Pytka i rozmawiamy o relacji państwo-kościół przy okazji zbliżających się świąt. 1 maja, 2 maja, 3 maja. No i właśnie, chciałbym teraz do tych świąt nawiązać. Już jutro 1 maja, święto pracy. Dawne pochody przecież. Starsi słuchacze,
No już patrzycie na mnie w tym momencie, ja nie wiem dlaczego.
Przed 89 roku urodzeni. Po 89 roku urodzeni już tego nie pamiętają, ale...
Ale tutaj w studiu nie ma nikogo urodzonego po 89.
Są.
Tak?
Tak, w mojej osobie. Rok 90. Może nie wyglądam. Ale właśnie, pochody pierwszomajowe, a my tutaj świętujemy sobie w diecezji, diecezjalne święto rodziny. I można wykorzystać dobrze ten dzień wolny od pracy.
Cały problem się sprowadza do tego, czy daje się ludziom wolność, albo zmuszają. Ja jestem niestety tutaj tym dinozaurem, tak się określę delikatnie, który był zmuszany chodzić na pochody pierwszomajowe. I to zarówno w kontekście już szkoły podstawowej, kiedy delegacje musiały w moim przypadku do Ozimka jechać i tam żeśmy musieli spacerować. Mój tato był zmuszany, aby, ponieważ miał wyjątkową dobrą rękę, malować transparenty o przewodniej sile narodu, także ja mówiłem zawsze, w rodzinie miałem praktycznego komunistę, aczkolwiek teoretycznie nie był komunistą, no ale te transparenty malował, pisał i one wisiały. Potem pamiętam okrutne czasy, kiedy do Opola, tutaj do liceum jeździłem, i trzeba było 1 maja też przyjechać. PKS jeździł bez zastrzeżeń, woził, że aż hej, dostawaliśmy szturmówki i trzeba było spacerować po Opolu, czy się chciało, czy się nie chciało. To ja dziękuję za takie świętowanie. Ja tylko przypomnę słuchaczom naszym młodszym, że te czasy jeszcze wielu z nas pamięta, a pewnie starsi słuchacze jeszcze mają inne doświadczenia, z kiedy wręcz była walka z Kościołem w latach 50. na przykład. Natomiast tak samo tę wolność ma dzisiaj katolik z diecezji opolskiej, który jest zapraszany przez biskupa do Jemielnicy, czy do innych różnych miejsc przy okazji innych jakichś spotkań. Chce, to jedzie. Nikt nikogo do niczego nie zmusza.
Tylko właśnie zastanawiam się, mam dysonans poznawczy w kartkach z kalendarza. O ile 1 maja nikogo nie razi, o tyle 11 listopada i albo 15 sierpnia, kiedy te święta kościelne, 15 sierpnia, kiedy te święta kościelne z państwowymi się przenikają, no to już może razi, bo to jest okazja do wystąpień publicznych, do wystąpień, do kazań hierarchów kościelnych, no i kamery, obiektywy kamer skierowane są właśnie na ambony.
Ale to znowu jako liturgista, przepraszam, że dzisiaj tak dużo mówię, ale muszę powiedzieć, 15 sierpnia dla katolików, którzy idą do kościoła, to jest uroczystość maryjna i tam nie ma miejsca na żaden patriotyzm i sięganie do jakiejś historii, tylko mamy się zatrzymać nad dogmatem religijnym.
Ale to też święto Wojska Polskiego.
A, to jest już zupełnie inna bajka. Ja tak się złożyło, że musiałem też pożenić te dwa tematy, kiedy zostałem zaproszony na Florydzie, żeby takie święto przeżywać. I pożeń tu Matkę Bożą z wojskowymi, którzy z naszej emigracji tam się też znaleźli i byli przedstawiciele Wojska Polskiego, którzy jako pracownicy NATO w Stanach Zjednoczonych byli. Ale się okazało, że to się dopiero działo w sali bardziej takiej niekościelnej.
No ale przyznał ksiądz, że te kazania z odwołaniem do polityki, do patriotyzmu zdarzają się głową powiedzmy diecezjalnym albo archidiecezjalnym.
Myślę, że tutaj ksiądz Mateusz już raz to zresztą podkreślił, że my tu na Śląsku sztandary w...
Tutaj ten, nie.
I kazania polityczne na Śląsku to też jest zjawisko tak drobne, że właściwie niezauważalne.
Musimy być też świadomi tego, że dzisiaj w dyskursie publicznym próbuje się wyłapać wszystko, co mogłoby mieć znamiona politykowania. Przecież nie popadajmy w paranoję. Pasterz, biskup ma prawo mówić o wartościach. I jak mówi o wartościach, za którymi się opowiadamy jako chrześcijanie, to nie jest jego winą, że jakiś inny polityk dzień albo dwa dni wcześniej, używając tych samych wartości, próbował prowadzić pewien dyskurs polityczny i teraz można z tego zmontować ciekawy, w cudzysłowie, materiał dziennikarski, mówiąc, że biskup oto powtórzył to samo, co powiedział dwa dni temu polityk.
Co gorsza, przepraszam jak cię. Się jeszcze w czytaniu tak wstrącę, padają słowa prawo i sprawiedliwość.
W psalmie, tak.
Tak, Bóg miłuje prawo i sprawiedliwość. Przepraszam, Matusz, ale to, wiesz, przepraszam za porównanie, bo być może jest naiwne i płytkie, ale drobna gwiazdka show biznesu wie, jak dbać o swój PR, jak przy kim stanąć, żeby sobie zrobić zdjęcia, przy kim nie stanąć. Człowiek, który włada diecezją, powinien też mieć z tyłu głowy, przy kim można stanąć, kto siedzi w pierwszych ławkach podczas tych uroczystości i przy kim sobie można zrobić zdjęcie. Bo musi mieć świadomość tego, że ma też pewien autorytet. I jeśli robi takie rzeczy, no to niestety, no to jest właśnie to niezdrowe się mieszanie tych dwóch płaszczyzn, kościoła i polityki.
No ale czasami zdarza się, że nie jest się w stanie zapanować nad wszystkim, ale to człowiek jest, się zdziwi, tak. Jak gdzie mu zrobili zdjęcie.
Ale to jest, no tak, to jest to, co manipulacja. To jest to, co powiedzieliśmy sobie na początku, nie? Jasne jest tak, że politycy wykorzystują kościół, ale te relacje są czasami obustronne.
Musimy pamiętać, że od wieków funkcjonuje takie mądre powiedzenie, że sojusz ołtarza z tronem niestety zawsze szkodzi temu pierwszemu.
Ale są też księża, którzy specjalnie idą na barykady, nazwijmy to, i walczą, identyfikując się z konkretną opcją i z konkretnym przesłaniem.
Tak, pokusa jest duża, bo zawsze można powiedzieć, ja jestem ich duszpasterzem, ja ich wspieram duchowo, bo oni też potrzebują duszpasterstwa.
No i właśnie, moim zdaniem to jest problem Kościoła wówczas.
No jest problem Kościoła, mieliśmy słynnego księdza Jacka, który już wystąpił z kapłaństwa i jak się tutaj...
Wspierającego ONR.
Tak, jak się tutaj, no sam się w sobie gotowałem, słyszałem jego wypowiedzi. I to był młody ksiądz, który nie wiem, gdzie on taką szkołę indoktrynacyjną dostał i no naprawdę.
Ale ja bym powiedział tak, takie wypadki się zdarzają, bo każdy jest tylko człowiekiem i wszędzie się zdarzy jakaś taka osoba, tylko że uważam, że tu znowu to jest niepowodzenie tej struktury hierarchicznej Kościoła, która tego typu księży, a takich oprócz byłego księdza Jacka, można by wymienić jeszcze kilku, po prostu powinni spionizować.
No bo też umówmy się, media na to czekają.
Oczywiście, że tak. Oczywiście,
żeby móc uderzyć.
Zwróćmy jednak uwagę do jeszcze obronie naszych hierarchów, bo to często się niestety zdarza, że tego typu ekstremalnie podchodzący do pewnych zjawisk i wygłaszający swoje myśli, to są zakonnicy. I tutaj biskup jest bezradny. A czasami wręcz przełożony danego zakonnika, no ręce załamuje, zabiera mu głos na jakiś czas, potem mu pozwala znowu coś powiedzieć, ten znowu chlapnie coś takiego.
No właśnie, bo ten komunikat albo oświadczenie prowincjała tak nie przebije się do mediów, jak hasła wygłaszane Dokładnie. Przez zakonnika księdza. Tylko jak temu zapobiec, żeby tron nie był kojarzony z ołtarzem.
No, mamy tutaj piękny przykład z czasów głębokiej komuny, proszę państwa. Jak umieli biskupi stanąć na wysokości zadań. Mam tu konkretnie na myśli prymasa Polski, kiedy od 51 roku zaczęła się jawna walka z Kościołem, prześladowanie Kościoła, odbieranie praw Kościołowi. Wyszedł dekret, który pozwalał władzom państwowym obsadzać stanowiska kościelne. Od proboszczów a na biskupa kończąc. I co się dzieje? I prymas Wyszyński mówi non possumus. Posumus. A więc nie możemy się zgodzić na coś takiego. Ląduje ostatecznie w więzieniu w 53 roku i niestety spędza także ten fragment tego swojego więzienia tu na naszej ziemi opolskiej w Prudniku, w Lasku Prudnickim, prawda? I no to była radykalna postawa kogoś, kto powiedział, no nie możemy mieszać tych rzeczywistości, na wszystko się zgadzać.
No tak, tylko że dziś głosem wydaje mi się który ma wpływ i który mógłby dokonać takiego zaznaczenia, nie ma takiej siły ten głos z Gniezna, tylko płynie ten głos z Konferencji Episkopatu Polski, to jest głos przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Musimy być też świadomi, drodzy słuchacze i my tutaj w studiu, że wszystko się zmienia, że zmienia się też sposób zarządzania, także w Kościele, i w tej chwili Konferencja Episkopatu Polski rozbudowana, liczna, ponieważ ze względu na to, że 89% z ponad 30-milionowego narodu określa się jako katolicy, wymaga tej troski pasterskiej, tych pasterzy jest dużo, to ta konferencja działa też, choć może to zabrzmieć dla niektórych w sposób dziwny, ale naprawdę w sposób demokratyczny. I gdyby teraz prezydium Konferencji Episkopatu Polski na własną rękę próbowało, czyli tych czterech arcybiskupów, biskupów, wydawać jakieś komunikaty, to nie spotkałoby się z aprobatą całej sesji plenarnej. I teraz wiele rzeczy musi się odbyć przez głosowanie, które odbywa się na plenum Konferencji Episkopatu Polski. A wiadomo, że biskupi są z różnych części Polski, mają różne doświadczenia. Jeden był profesorem, drugi był proboszczem. I teraz wiem, że pan redaktor mi powie, proszę księdza, ale są pewne zasady, których trzeba bronić i co do których wszyscy są zgodni, i dlaczego nie ma w tym jasnego i mocnego postawienia sprawy. No myślę, że wszyscy, ja tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja występuję przeciwko komuś, ale wszyscy jesteśmy też dziećmi tych czasów, nie?
Tak, tylko tutaj akurat tak nie chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć co innego, że gdy na przykład arcybiskup Gondecki ma kazanie w trakcie Eucharystii i nie mówi jako episkopat, nie jako przewodniczący episkopatu, to i tak zostanie podpisany jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, prawda, na pasku w telewizji. I to, co powie, wiąże się z jego funkcją w episkopacie.
Ale to jest właśnie to, o czym wspomniałem, że po prostu trzeba mieć świadomość tego, kogo się reprezentuje, i że pewne rzeczy mogą być w dzisiejszym świecie wykorzystane w sposób niewłaściwy, czy wbrew intencjom.
Zinstrumentalizowane po prostu.
Dziękuję.
Tak jest, że ja znowu wrócę do tematu, który też raz po raz wraca w tych audycjach poniedziałkowych. Chociażby temat uchodźców. Przecież od 2 lat komunikaty Konferencji Episkopat Polski, jak się poczyta, biskupi opowiadają się za przyjęcie najbardziej potrzebujących, korytarze humanitarne i tak dalej. I idzie w świat fama, że Polska jest obojętna wobec problemu migracji, a pomija się to, że Konferencja Episkopatu próbuje wyprosić to, żeby zaistniały korytarze humanitarne na wzór tej wspólnoty San Egidio, czy nie wiem, jak się wypowiada, z Włoch, i to się odbija grochem o ścianę, więc to też tak nie jest, że nasi biskupi chowają się gdzieś pod dywanem i boją się narazić pewnej opcji politycznej.
Ale jest też na czasie temat sprawa ochrony życia. I tu już episkopat daje wyraźny znak, że jest za tym projektem obywatelskim zresztą.
A jak mogłoby być inaczej, jeżeli to są biskupi, a więc ci, którzy mają stać na straży nauczania Kościoła?
No tak, tylko oczywiście, czy jest konieczność popierania na przykład takiego projektu ustawy? Bo co innego jest podpisanie się jako, powiedzmy, Jan Kowalski biskup pod tym projektem, a co innego jest już, wydaje mi się, głosowanie.
Przypomnijmy radiosłuchaczom, że to jest inicjatywa obywatelska, która zebrała ponad 800 tysięcy podpisów wśród obywateli Rzeczypospolitej Polski, i chodzi o to, żeby nie doprowadzać do aborcji z przesłanki tak zwanej eugenicznej.
Wykorzystując cały czas jest też to kościoły do tego, gdzie można było podpisywać listy.
Tak, tak.
Mhm. No właśnie, i tutaj zastanawiam się, czy przeciwnicy takiego postrzegania relacji państwo-kościół nie mają kolejnych argumentów. Czy to są
przeciwnicy mogą wprost zobaczyć, że partia rządząca, która ma chrześcijaństwo na ustach, ma problem z tą inicjatywą ustawodawczą, która jest obywatelska, bo boi się, w którą stronę jakakolwiek decyzja zaważy na ich słupkach sondażowych. I to chyba najlepiej świadczy, że to jest pewna ingerencja w sferę publiczną, ale z polityką rozumową, rozumianą jako starcia partyjne ma to niewiele wspólnego. I chyba właśnie o to chodzi, żebyśmy jako Kościół pokazywali, że my wspieramy wartości, że my wspieramy pewne projekty obywatelskie, a to, że później po konkretne partie zaczynają mieć problem z inicjatywami obywatelskimi, które wspiera Kościół, no to już jest problem tych partii, a nie Kościoła.
No bo Kościół może powiedzieć, bronimy praw fundamentalnych katolicyzmu, chrześcijaństwa, prawda?
Jak najbardziej. Ja tutaj może teraz powiem coś, co się nie wszystkim spodoba. Otóż ja uważam, że w tym akurat obszarze, jeszcze by się kilka innych znalazło też, jako duszpasterze, bo taki się też przecież widzę, no ponosimy nieustannie klęskę. Dlaczego? Co mam na myśli? Nam powinno, w ogóle katolikom, powinno wystarczyć to, co słyszą w kościele, a jeszcze chyba żaden ksiądz nie głosił potrzeby wprowadzania eutanazji czy aborcji, tylko wręcz odwrotnie. Każde rekolekcje ten temat prawie że poruszają i tak dalej, i tak dalej. Ja, moje pytanie brzmi, gdzie są ci przez nas formowani ludzie, którzy potem biorą parasolki czarne i wychodzą, dzień wcześniej może byli w kościele. A więc to jest ten dramat i to jest to niepowodzenie.
Są też tacy, którzy organizują Biały Piątek?
Tacy też są. Prawda? Dlaczego tych nie ma 89% na ulicach jako katolików? Więc ja się dziwię, dlaczego katolik potrzebuje wręcz przepisu, ustawy, jeżeli on wie, że życie jest świętością. Czy to naprawdę takie mamy sumienia okaleczone, że dopiero muszę mieć ustawę, żeby wiedzieć, co jako katolik mamy robić? To jest to niepowodzenie, to jest niepowodzenie, które obejmuje wszystkich, także katechetów, którzy...
Chyba szczególnie katechetów, szczerze mówiąc.
Tak.
No bo ludzie formowani od szkoły podstawowej przez 2 godziny religii w tygodniu, no faktycznie, no to jest klęska. Jeśli chodzi faktycznie o to, co dla chrześcijaństwa jest wartościami fundamentalnymi, w tym właśnie obrona życia. A proszę sobie przypomnieć, czym żył świat i czym żyli chrześcijanie, media społecznościowe w ubiegły wtorek, kiedy młodego chłopca, 2-letniego chłopca, Evansa, lekarze odłączyli od respiratora wbrew zgody rodziców. I ten chłopczyk długo jeszcze walczy o życie, nie?
I tutaj, drodzy radiosłuchacze i obecni w studiu, znowu dochodzimy do tego momentu, po co był Sobór Watykański II, żeby udrożnić jakoś w Kościele tą drogę ewangelizacyjno-katechumenalną, bo mieliśmy pokusę, tutaj ksiądz profesor o tym wspominał, żeby przez wieki za pomocą prawa stanowionego próbować kształtować ład społeczny i licząc na to, że to prawo będzie nam gwarantować, że ludzie w swoim sumieniu będą podejmować dobre decyzje.
Daleko nie sięgajmy, Druga Rzeczpospolita i parlament, przedstawiciele Kościoła zasiadają w Sejmie.
Ale to było związane z pewnym obyczajem przecież w Niemczech, w Cesarstwie Niemieckim czy w Pierwszej Rzeszy było identycznie.
To mówię
też
tylko po prostu o przykładach.
Tak, tak. I tutaj mówię, Sobór Watykański II, te 50 kilka lat, które minęło, to jest mało w perspektywie 2000 lat historii Kościoła i to, że rzeczywiście my jako Kościół ciągle próbujemy dokonać recepcji tego Soboru, próbujemy w taki sposób odnowić się, żeby umieć formować ludzi na poziomie ich serca i tak jak ksiądz profesor powiedział, wtedy jakiekolwiek prawo stanowione nie będzie jakąś koniecznością i przymusem, ponieważ jeżeli dla mnie Jezus Chrystus jest ważny i Jego Ewangelia, to ja chcę dokonać takiej decyzji, jest ona dla mnie jasna.
No to znaczy, bo też zwróćcie uwagę, ta dyskusja jakby zmierza w takim kierunku, jakby to były dwie strony magnesu, nie? Dwie jakieś takie przeciwstawne strony, Kościół i państwo. Tak de facto nie jest, bo to są jakby dwa wymiary tej samej płaszczyzny. Znaczy problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie ktoś próbuje wykorzystać wartości czy hasła jednej strony. Kiedy strona kościelna próbuje ugrać coś przy polityce i na odwrót, kiedy politycy próbują ugrać coś przy kościele. I mam wrażenie, że właśnie kiedy moi uczniowie mówią, że kościół się nie powinien mieszać do polityki, bo to jest taki slogan, który bardzo często słyszę, mają właśnie to na myśli. Bo Kościół, ja jako człowiek Kościoła jestem w polityce osadzony, jako część społeczeństwa jestem osadzony w Kościele i tak ma 89% ludzi mieszkających w tym kraju.
No i musimy być świadomi też tego, że papież Franciszek, kiedy go zapytano wprost, to chyba się dokonało w trakcie jego pielgrzymki w 2016 roku na spotkaniu z biskupami na Wawelu. Któryś z biskupów polskich wstanął i zapytał: Ojcze Święty, co jest największym zagrożeniem współczesnego świata? I wyobraźcie sobie, papież nie powiedział: terroryzm, źle rozumiana religia, która prowadzi do przemocy, wykorzystywanie ludzi i tak dalej. Papież dał dwa słowa: bałwochwalstwo, pieniądza. I kiedy my w Kościele i w państwie sprowadzamy wszystko do pieniędzy, czy będziemy mieli ten projekt, czy go nie będziemy mieli, czy dostaniemy tą dotację, czy nie dostaniemy, i kiedy właśnie zaczynamy bardziej się przejmować pieniędzmi niż Królestwem Bożym, no to wtedy przegraliśmy i wydaje mi się, że ta pokusa dotyczy zarówno władzy świeckiej, jak i nas, którzy staramy się gdzieś tam budować Kościół rozumiany jako wspólnotę wierzących.
Ja mam wrażenie, że przegrywamy też wówczas, gdy w trakcie uroczystości kościelnych szafujemy sobie różnymi wersjami, tu mi przychodzi na myśl, Boże coś Polskie. I szczególnie ostatnia zwrotka, Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie, pobłogosław Panie. To, kto z jakim stronnictwem się identyfikuje, tak śpiewa.
Myślę, że problem w polskiej polityce polega na tym, że nie potrafią się ludzie słuchać nawzajem. I myślę, że to jest wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce do tego, żeby tworzyć kulturę spotkania i pozwalać się wypowiadać tym, którzy mają wrażenie, że przez przeciwników politycznych zostali zepchani na margines. Ja mam wrażenie, że ciągle to polega na tym, że jak jedni zaczynają nadawać narrację, to inni czują się wykluczeni, później inni wygrywają wybory, zaś tamci czują, że nie mają nic do powiedzenia i później dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, tak jak pan redaktor powiedział, że się próbuje używać pewnych elementów religijnych do tego, żeby wyrazić, że oto ja nie byłem wysłuchany, mój głos nie był uszanowany i to jest wielkie zadanie dla Kościoła, żeby tworzyć platformę, żeby mógł powiedzieć każdy. Także ten, który może powiedzieć słowa niewygodne, nacechowane emocjonalnie i trudne.
Tak samo jak sam symbol. Zostały nam 3 minuty audycji. Symbol krzyża, który został, wydaje mi się, bardzo zagarnięty przez ten obszar, no może nie państwa, ale polityki. Mhm. Ciężko dziś już spojrzeć na ten krzyż, nie mając dobrego fundamentu religijnego, dobrze zrozumieć ten symbol.
Ale masz jakiś konkretny przykład?
No, chociażby krakowskie Przedmieście. Co działo się po 2010 roku.
Tak, to była nieszczęśliwa, taka patowa sytuacja.
Prawda? Albo zdejmowanie krzyża z sali sejmowej, wieszanie go i kto pierwszy podłoży drabinę.
No tak.
Ale za to...
Ale tu akurat, przepraszam, w tym momencie wyszła małostkowość ludzi. To nie był problem, że tak powiem, Kościoła, nie? Tu wyszła małostkowość...
No później ten krzyż i tak znalazł miejsce w Kościele, gdzie bodaj stoi do dziś.
Znaczy ja raczej mam na myśli ten krzyż w Sejmie.
Aha.
No, że tu w tym, jeśli chodzi o ten krzyż z krakowskiego Przedmieścia, to faktycznie w pewnym momencie sytuacja stała się mocno niezręczna i tak jak wspomniałem, patowa. Natomiast jeśli chodzi o krzyż w Sejmie, To była kwestia naprawdę małostkowości, przepychanki słownej i tutaj politycy moim zdaniem nie wykazali klasy.
I tu emocje biorą górę wtedy nad logiką, bo jak potem ktoś sam siebie ogląda, co powiedział, a wtedy dzisiaj się tego wstydzi, to jest oczywiste. Natomiast już jak jesteśmy przy tym krzyżu, może coś pozytywnego, bo dla mnie, choćby moi studenci, którzy też piszą prace magisterskie na temat tak zwanej małej architektury sakralnej, opisując poszczególne parafie, tereny naszej diecezji przede wszystkim, to pokazują właśnie, ile jest tych cudownych krzyży przydrożnych, gdzieś tam upamiętniających coś pozytywnego, a czasami coś dramatycznego, wypadek i tak dalej. No i okazuje się, że to jest coś pozytywnego, bo to pokazuje, to jest jednak ziemia chrześcijańska, tu mieszkają chrześcijanie i ten znak jest tak czytelny. Ja pamiętam, że w jednej z parafii, już nieważne w jakiej, zauważyłem, jak tam byłem na rekolekcji, że mało mają takich krzyży okolicznych i też to zwróciłem na to uwagę w mojej nauce. I potem proboszcz kiedyś mnie zagadnął po paru latach, mówi, już w tych ostatnich 2 latach mamy 7 krzyży postawionych właśnie na pokazanie, że tu jesteśmy my chrześcijanie.
No i tym akcentem zakończmy nasze przedświąteczne spotkanie. I nieważne, jak świętujemy, ważne, że razem. Takie mam wrażenie. Czy ważne, że właśnie w tych 100% 38,2 miliona Polaków, według danych 89% katolicy, 1,4% prawosławnych i 0,4% protestantów. Tak kończy się dzisiejsza audycja Kościół Wydarzenia Komentarzy. Dziękuję gościom w studiu. Ksiądz profesor Erwin Mateja z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Ksiądz Mateusz Buczma z Kurii Diecezjalnej w Opolu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zdzisław Pytka, katecheta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dziękuję.
Dziękuję również. Dobrego świętowania życzę.
W imieniu słuchaczy obecnych przed radioodbiornikami dziękuję. I właśnie słuchaczom dziękuję, Robertowi Paciorkowi, za realizację. Za tydzień kolejny program. Do usłyszenia. Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze. Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.